Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O otwarciu na życie i wyzwaniach wychowawczych, również w sytuacjach patologicznych, była mowa na popołudniowej sesji synodu. Obrady rozpoczęło świadectwo otwarcia na życie francuskiej rodziny wielodzietnej. Kardynał Raymond Berg przestrzega przed banalizowaniem procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa. 9 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Po południu w obecności Ojca Świętego odbyła się już 9. sesja synodu. Poruszano na niej kolejną kwestię, w której świat, w tym również niektórzy hierarchowie, oczekują od Kościoła ustępstw. Chodzi o otwartość na życie. Świadectwo na ten temat dało francuskie małżeństwo należące do wspólnoty Emmanuel. Olivier i Christine Larousse są małżeństwem od 20 lat i mają 7 dzieci. Na samym wstępie opowiedzieli o trudach rodziny wielodzietnej, niewyobrażalnych wcześniej problemach, o łasce Bożej, która uzdalnia rodziców do wypełniania swych obowiązków oraz o głębokiej radości, której doświadcza się w takich rodzinach, pomimo niezbędnych wyrzeczeń. Francuscy małżonkowie przyznali, że po 3 dziecku sięgnęli na kilka miesięcy po środki antykoncepcyjne. Miały one ulżyć Krystyli, przyniosły jednak odwrotne skutki. Wygasło pożądanie i radość. Czuliśmy, że nie żyjemy w prawdzie, nie byliśmy już zjednoczeni. Zrozumieliśmy, że zamknęliśmy Bogu drzwi do naszego życia małżeńskiego, opowiadali państwo Rusi. Wyznali, że po tym przykrym doświadczeniu wrócili do metod naturalnych, które wydają się bardziej wymagające, lepiej jednak sprzyjają pożyciu małżeńskiemu. Jesteśmy bardziej świadomi, że Bóg jest obecny w intymności naszego życia. Jest w nas więcej ufności, jesteśmy wolni i wrażliwi na innych, opowiadało francuskie małżeństwo. Podkreślili oni również, że na tej metodzie można polegać. Przyznali jednak, że nie zawsze potrafili opanować namiętności. I wtedy, po 9 miesiącach, rodziło się kolejne dziecko. Na popołudniowej sesji poruszono również kwestię wyzwań wychowawczych. Kardynał André Ventrois z Paryża, który przewodniczył obradom, zauważył, że rodzice często nie czują się na siłach, by dobrze wychowywać swe dzieci. Kościół musi im w tym pomóc, między innymi poprzez wtajemniczenie chrześcijańskie oraz kościelne szkolnictwo. Kardynał Ventrois wspomniał też o przypadkach patologicznych, takich jak dzieci wzrastające na ulicy bądź wśród par homoseksualnych. Innym problemem jest coraz częstsze zjawisko rodzin niepełnych. Kościół musi się wykazać w takich sytuacjach duszpasterską wrażliwością. Na synodzie wiele się mówi o przyspieszonym orzekaniu nieważności małżeństwa. Zdaniem prefekta Trybunału Sygnatury Apostolskiej, który zajmuje się między innymi tymi sprawami, nie jest to dobra tendencja. Chodzi tu bowiem o poznanie prawdy, która ma później wpływ na zbawienie człowieka. Nie należy być zbyt pochopnym, przestrzega kardynał Raymond Berg, którego poprosiliśmy o podsumowanie pierwszych dni synodu. Pracujemy bardzo intensywnie, mówimy o bardzo wielu tematach, które dotyczą małżeństwa i rodziny. Jest tego chyba za dużo na tego typu i tak krótkie posiedzenie. W tej chwili wydaje się, że jest wielkie zamieszanie. Mamy jednak nadzieję, że uda się coś wyjaśnić w oparciu oczywiście o odwieczne nauczanie Kościoła, które zawsze było podstawą zdrowego duszpasterstwa. Nie powinniśmy się zagubić w rozważaniu jedynie trudnych przypadków, bo nie po raz pierwszy Kościół zajmuje się tymi trudnymi sytuacjami. Natomiast synod powinien przede wszystkim dać pozytywne przesłanie o małżeństwie. Episkopat Polski reprezentuje na synodzie arcybiskup Stanisław Gondecki. Zdiagnozowaliśmy problem, szukamy lekarstwa, tak podsumowuje on pierwsze dni obrad.
Z jednej strony padły te słowa, że trzeba przychodzić jakoś na pomoc, co jest zrozumiałe i konieczne samym małżeństwom w ich formacji. Ale z drugiej strony podnoszą się też głosy, czy istotnie praktyka, jaka się tworzy, czy ona musi doprowadzić do nagięcia doktryny do tej praktyki. Jeden z ojców wczoraj nazwał te próby takiego leczenia chorego jako lekarstwo, które jest gorsze od choroby.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Październik jest nazywany miesiącem różańcowym. Kościół w tym czasie szczególnie zaleca tę prostą, a zarazem głęboką modlitwę. W programie Beaty Graszki zapoznamy się z historią różańca i znaczeniem tej modlitwy. Audycję przygotowało Radio Wiktoria z Łowicza. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski, jezuita. Zapraszam na nasz magazyn.
Różaniec łączy prostotę i głębię. Tajemnice różańca są określane mianem miniaturowej Biblii. Trudno przecenić ich rolę w kształtowaniu biblijnej świadomości katolików. Najbardziej dotyczą nauki o Jezusie Chrystusie. Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Znany jest, jeśli idzie o formę, od bardzo dawna w religiach Bliskiego Wschodu, w prawosławiu i w katolicyzmie.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV wieku dzięki dominikaninowi błogosławionemu Alanusowi a la Roche. On ustalił nazwę, psał też Maryi, jak też i liczbę 150 zdrowaś, które podzielił na dziesiątki, każda przeplatana modlitwą pańską, mówi ksiądz Grzegorz Cieślak, mariolog.
Historia różańca, jakbyśmy zapytali potocznego chrześcijanina, katolika, to na pewno by odpowiedział, że różaniec on kojarzy mu się ze świętym Dominikiem, ale trzeba pamiętać, że na historię różańca mają wpływ wieki. Można powiedzieć, że ta modlitwa kształtowała się przez wieki. Oczywiście pierwsi chrześcijanie jakoś głęboko sobie wzięli do serca słowa świętego Pawła z listu do Tesaloniczan, aby nieustannie się modlić. I różaniec jest taką modlitwą powtarzanych formuł. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa można powiedzieć, że Paweł Step, pustelnik, w jakiś sposób już wpisuje się w tą historię różańca, bo on odmawiał co prawda 300 razy w ciągu dnia Ojcze Nasz, bo wtedy jeszcze nie było tak ukształtowanej modlitwy Zdrowaś Maryjo, jak dzisiaj mamy. On przekładał kamyki, później pojawił się sznur, gdzie mnisi przekładali modlitwę Ojcze Nasz, ale oczywiście zaznaczam, że też jeszcze nie było tej modlitwy Zdrowaś Maryjo. I tutaj w XII wieku kształtuje się sama formuła Zdrowaś Maryjo, więc składająca się z pozdrowienia anioła, który przyszedł do Matki Najświętszej, anioła Gabriela, i odpowiedzi później świętej Elżbiety. I dopiero możemy powiedzieć, że w XV wieku ukształtowała się ta forma Zdrowaś Maryjo, którą my dzisiaj odmawiamy w XV wieku. Proszę zobaczyć, ile to czasu minęło. Dopiero papież Pius V zatwierdził tę formę różańca, którą my dzisiaj mamy, składającą się z Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, i zachęcał wszystkich chrześcijan do szczególnej modlitwy właśnie tą formą. Poprzez różaniec trzeba pamiętać o znamiennym zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad flotą muzułmańską, gdzie to zwycięstwo dokonało się 7 października 1571 roku. Papież Pius V przypisał to wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej i z tego powodu ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej. Kolejny papież przeniósł to święto już na cały Kościół. I dalej ta modlitwa różańcowa oczywiście jest związana z dominikanami, ze świętym Dominikiem, któremu, jak tradycja mówi, ukazała się Matka Boża i wręczyła sznur różańcowy i zachęcała do tego, żeby właśnie poprzez tę modlitwę zwalczał herezję albigensów, katarów. Dominikanie mają swój udział w różańcu i w historii różańca, ale nie tylko oni, nie tylko święty Dominik. Papież Pius XII jako pierwszy nazwał różaniec streszczeniem całej Ewangelii. Tak, oczywiście potem powtarzali to inni papieże, nasz ojciec święty Jan Paweł II także nawiązywał do tego określenia, że różaniec jest streszczeniem całej Ewangelii.
Dlaczego 5 części różańca? Czy to też się tak przez wieki kształtowało?
To oczywiście się kształtowało i ten kształt podziału, taki różańca, jaki mamy, zawdzięczamy błogosławionemu Alanowi de Rupe, jest taki dominikanin. On dokonał prawdopodobnie tego podziału na poszczególne części, a te części mają nam pomóc, mają nas wprowadzić w tajemnicę zbawienia, bo mamy część radosną od 2002 roku, części światła, mamy część bolesną i część chwalebną. I te części są podzielone na tajemnice, jak sama nazwa wskazuje, one nas wprowadzają w konkretne wydarzenie zbawcze, które rozważamy, medytując, kontemplując oblicze Jezusa Chrystusa razem z Maryją.
Siła tej modlitwy to chyba właśnie ta siła tej miłości, o której ksiądz mówił na początku.
Tak, to jest właśnie istota różańca. Różaniec nazywa się modlitwą serca. i w nim jest zawarta miłość. Jeżeli nie ma miłości, no to on będzie tylko...
Przesuwaniem paciorków pomiędzy palcami, tak?
Dokładnie. Takim właśnie przesuwaniem paciorków i czasami może stać się jakimś amuletem, talizmanem. Niektórzy mogą tak traktować różanie, a to nie o to chodzi. To jest właśnie, tak jak już mówiliśmy, to jest kontemplacja, wpatrywanie się, stanięcie przed obliczem Chrystusa, rozważanie w sercu i to wszystko ma dokonywać się z miłością.
Tajemnice radosne opisują akt wcielenia oraz dzieciństwo Jezusa, bolesne odsyłają nas do Jego męki i śmierci. Część chwalebna przypomina o tym, że nasz pasterz wrócił do życia i jest zmartwychwstały. Dodanie tajemnic światła rozwija wymiar chrystologiczny, wnikając w tajemnicę publicznego życia Chrystusa. Wskazanie na chrzest w Jordanie, początek znaków w Kanie Galilejskiej, głoszenie dobrej nowiny i wzywanie do nawrócenia, góra przemienienia i ustanowienie Eucharystii pomagają nam zobaczyć, że bogactwo tajemnicy Chrystusa staje przed nami otworem, mówi biskup ordynariusz diecezji łowickiej ksiądz Andrzej Franciszek Dziuba.
Na pewno jest jedną ze szczególnie uwielbianych i lubianych przez chrześcijan formą uwielbienia Boga. Zresztą zawsze najpiękniejszą modlitwą jest wielbienie Boga, a dopiero potem byśmy wymienili modlitwę prośby i inne modlitwy, dlatego że różaniec jest takim pięknym przypomnieniem szczególnie wielu ważnych prawd wiary, w które wpisane jest orędzie zbawcze Jezusa Chrystusa i posługa Jego Matki, Najświętszej Marii Panny. Myślę, że my zwracamy się za pośrednictwem Matki Bożej do Boga i najczęściej zwracamy się w różańcu do Jezusa Chrystusa, bo z tych 20 tajemnic, które rozważamy w różańcu, faktycznie wszystkie są zwrócone do Jezusa Chrystusa, mimo że niektóre z nich wprost odnoszą się do Matki Najświętszej, jak ukoronowanie Matki Najświętszej, jak wniebowzięcie czy zwiastowanie, ale de facto, kiedy zwracamy się do Matki Najświętszej, jednak faktycznie zwracamy się do Jezusa Chrystusa, bo mówimy, że Maryja została ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi właśnie przez swoje zasługi, przez swoją posługę zbawczą na rzecz Jezusa Chrystusa. Dlatego też wszystkie tajemnice, wszystkie 20 tajemnic różańcowych, niezależnie od tego, jak one są nazwane, w swym przesłaniu, powiedziałbym wiary, przesłaniu modlitwy, koncentrują się na orędziu Jezusa Chrystusa, a do Niego najlepiej prowadzi Matka Najświętsza, Jego Matka. Myślę, że to jest pewna rzeczywistość, gdy idzie o różaniec, która ma wiele elementów, szczególnie ważnych. Jest to modlitwa bardzo prosta, a dlatego, że jest prosta, jest dobra i dla mądrego, i dla prostego człowieka. Jest to modlitwa, która sięga swojej najstarszej tradycji chrześcijańskiej, w której od początku były pewne akty uwielbienia Boga wypowiadane poprzez powtarzanie pewnych słów, pewnych zdań i różaniec w to się wpisuje. Jest to powtarzanie wielokrotne tej samej krótkiej modlitwy. Co więcej, można powiedzieć, że różaniec jest w jakimś sensie, tak jak to było kiedyś, zanim różaniec powstał w XII-XIII wieku, powtarzanie pewnych modlitw nawet poprzez wpisanie ich w oddech człowieka. Jakby każdemu oddechowi człowieka towarzyszyło jakieś modlitewne wezwanie. Różaniec w jakimś sensie jest taką właśnie modlitwą, która jakby wpisane jest w ten naturalny oddech człowieka, każdemu jakby oddechowi człowieka, który zawdzięczamy Bogu, bo zawdzięczamy oddech jako znak życia Bogu, jest wpisana właśnie modlitwa, w której przewodniczy, którą prowadzi właśnie Maryja, ta, która najlepiej prowadzi do Jezusa Chrystusa, bo przecież Jego Matka, Jego Bogu Rodzica, Maryja, która najlepiej z ludzi potrafiła pójść za Jezusem, i ona najlepiej pokazuje nam, dziś żyjącym, jak podążać ku Jezusowi Chrystusowi. Dlatego jest to modlitwa niezwykle popularna. Powiedziałbym, że ona przeżywa pewien renesans. My mamy w Polsce, i nie tylko w Polsce, koła żywego różańca, czy róże żywego różańca, gdzie z reguły 20 osób modli się każdego dnia, rozważając wszystkie 20 tajemnic różańca. Ostatnio zaczyna pojawiać się różaniec rodzin, czy różaniec rodzinny, gdzie rodzice modlą się za swoje dzieci na różańcu. Niezwykle piękna rzecz. I to angażuje bardzo mocno. Powszechną praktyką jest odmawianie każdego dnia jednego bloku z tajemnic różańcowych, a więc 5 tajemnic, które są wpisane w różaniec, jak to Ojciec Święty powiedział w Rosarium Virginis Mariae w swoim dokumencie, kiedy ubogacił różaniec do tajemnicy światła. Cały tydzień jest rozpisany na te 20 tajemnic różańcowych, a więc na tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i tajemnice światła. I one są wpisane w cały tydzień. I dlatego też wydaje się, że najbardziej stosownym jest po prostu w odmawianiu tej modlitwy wpisać się w ten układ, jaki jest po prostu przez dokument Ojca Świętego wpisany. Także takim jakby znakiem powszechności modlitwy różańcowej byłoby właśnie odmawianie każdego dnia jednego z tych wskazanych przez Ojca Świętego zestawów tajemnic różańcowych, a więc byłoby te właśnie 5 Ojcze Nasz, 50 Zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i Synowi i rozważanie tych 5 tajemnic, jakie na dany dzień przypadają.
Najwięcej do rozpowszechnienia modlitwy różańcowej w Kościele przyczynili się papieże. Wśród nich pierwsze miejsce ma papież Klemens VIII, który wydał 19 bulli zachęcających wiernych do odmawiania tej modlitwy oraz papież Leon XIII. W latach 1883-1898 wydał on aż 12 urzędowych pism dotyczących Różańca Świętego. Można je nazwać encyklopedią różańcową. Łącznie w całym swoim pontyfikacie zostawił on 22 oficjalne dokumenty dotyczące różańca. On też wprowadził nabożeństwa różańcowe w październiku.
Modlitwa różańcowa jest, można powiedzieć, kontemplacją oblicza Jezusa Chrystusa. To bardzo trudne słowo, kontemplacja, dla niewielu może zrozumiałe, ale trzeba dodać, że jak przypomina znowu święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, różaniec jest kontemplacją ewangeliczną, a więc razem z Maryją wpatrujemy się w oblicze Jezusa Chrystusa, idziemy razem z Maryją drogą do Jezusa. Maryja nam przewodzi na tej drodze, ale jednocześnie idzie z nami, jako nasza matka. I tym właśnie jest różaniec, właśnie w tym patrywaniem się razem z Matką Najświętszą Jezusa Chrystusa. I o to by chodziło w różańcu. Nie jest to tylko jakieś powtarzanie samych formuł. Często ludzie młodzi przeważnie mówią, że różaniec jest strasznie nudny. Owszem, jeżeli się podejdzie do różańca bez miłości, to będzie to takim nudnym powtarzaniem jakiejś formuł, ale właśnie poprzez miłość, no tak jak o sobie kochanej, prawda, wielokrotnie powtarzamy, że kocham Cię, prawda, i to świadczy o tym, że tak samo powtarzamy Bogu razem z Maryją. Dziękujemy za ten plan zbawienia, dziękujemy za wielkie tajemnice naszej wiary, przede wszystkim za tajemnicę wcielenia Syna Bożego, za tajemnicę odkupienia nas od grzechu i innych grzechów, ale także tajemnicę zbawienia, która objawia się w zmartwychwstaniu.
Pod koniec XIX wieku papież Leon XIII pisał, że różaniec uczy mądrego przeżywania swojej codzienności, swoich cierpień oraz nastawia na życie przyszłe. Jan Paweł II uzupełnił to spojrzenie na różaniec, stwierdzając, że pozwala on pojąć prawdę o człowieku. Różaniec naprawdę pulsuje życiem ludzkim, by zharmonizować je z rytmem życia Bożego, napisał papież. Zatrzymując się w tej modlitwie nad tajemnicą Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, możemy jakby w zwierciadle Chrystusa i Jego świętego człowieczeństwa zobaczyć, rozpoznać i zrozumieć siebie i swoje życie. Jan Paweł II kończy swój list apostolski o różańcu gorącym wezwaniem. Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata, naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła.
Wysłuchaliśmy programu o modlitwie różańcowej autorstwa Beaty Graszki. Audycję przygotowało Radio Wiktoria Złowicza. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.